Mam wrażenie, że ten program to będzie program dobrych wiadomości. Tak nam się jakoś ułożyło. Sezon turystyczny 2026 w naszym regionie przyniósł dobre wyniki, choć stał on pod znakiem zapytania i bardzo kapryśnej pogody. Pomorze Zachodnie po raz kolejny utrzymało pozycję lidera w Polsce pod względem liczby rezerwacji hotelowych. 26% wszystkich wakacyjnych pobytów w kraju odbyło się właśnie w naszym regionie. Według podsumowań systemów rezerwacyjnych najchętniej wybieranymi kierunkami w regionie niezmiennie pozostały Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje oraz Pobierowo. Nad naszym Bałtykiem turyści wypoczywali najdłużej w kraju, średnio 6 nocy. Odnotowano rekordowy napływ turystów zagranicznych, głównie z Niemiec, Czech i Skandynawii. Szczecin ugruntował swoją pozycję jako idealne miasto na krótkie wypady weekendowe. Głównym motorem napędowym ruchu w sierpniu były, jak łatwo się domyślić, żagle, które przyciągnęły tłumy na Łasztownię i Wały Chrobrego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też regularne wydarzenia plenerowe, takie jak bulwarowe, Różany Ogród Sztuki czy pokazy w Teatrze Letnim. Ogromną popularnością cieszyły się szczecińskie spacery miejskie z przewodnikami. I teraz o tym sezonie będziemy rozmawiać, a w studiu goście profesor Zbigniew Głąbiński, ekspert do spraw turystyki, Katedra Turystyki i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Tomasz Wieczorek, szczeciński przewodnik i pilot turystyczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A telefonicznie jest z nami Mariusz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu, menadżer i przedsiębiorca branży turystycznej. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór.
Słyszymy się. Dobry wieczór. Witam serdecznie.
I myślę, że właśnie od pana zaczniemy, bo pan jest w tej chwili najbliżej jeszcze chyba tych turystów, których na co dzień widać. Przed nami słoneczny weekend, choć trochę ma popadać. Ostatni w te wakacje. Ale słoneczny. Czy rzeczywiście pan by się podpisał pod tymi danymi, które przedstawiałam, panie Mariuszu? To naprawdę udany sezon?
No, tak patrząc z perspektywy mojej, czy Kołobrzegu, czy ośrodków, które prowadzę, to mogę powiedzieć śmiało, że ten sezon był naprawdę udany. W sumie spodziewaliśmy się tego, że ci turyści do nas przyjadą, że ten rok turystyczny będzie, myślę, lepszy niż nawet w zeszłym roku. Też sytuacja taka też geopolityczna wskazywała na to, że dużo turystów, polskich turystów z chęcią skorzysta w tym roku z wybrzeża polskiego i też ze względu na to, co się dzieje w świecie, ale też trzeba zauważyć, że bardzo duży napływ właśnie mieliśmy turystów zagranicznych i coraz częściej obserwujemy z takimi gośćmi, którzy dosyć często odwiedzają nasze wybrzeże i z roku na rok jest ich coraz większy, to są turyści z Czech, czyli ta nacja czeska staje się, mogę powiedzieć, dominująca, bo czasami mam wrażenie, że jest chyba więcej Czechów niż tych turystów zagranicznych, także turystów niemieckich, także ja myślę, że ten rok naprawdę możemy pozytywnie ocenić, mimo tego, że pogoda była kapryśna, ale chyba też się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że nad Polskie Morze przyjeżdżamy, nie mamy tej gwarancji pogody, ale za to mamy bardzo dobrą infrastrukturę hotelową. Bardzo dużo powstaje, bardzo dużo nowych obiektów, bardzo dobrze wyposażonych, z bogatą ofertą i to też w jakiś sposób przyciąga tych turystów na wypoczynek letni nad polskie wybrzeże.
Ale jednak liczby robią wrażenie, szczególnie kiedy popatrzymy na te wartości procentowe. 26% udziału wszystkich rezerwacji w Polsce to właśnie jest nasz region. Takie porównanie, jeśli chodzi o województwo dolnośląskie, to 18% oraz pomorskie 13%. Zdecydowanie jest to różnica. Czy panowie też tak podsumowują ten sezon, że on był naprawdę udany? Profesor Zbigniew Głąbiński.
Ja myślę, że najwięcej na ten temat mogą powiedzieć bezpośrednio przedsiębiorcy hotelowi, ale takich rozmów, które przeprowadzałem, raczej zdecydowana większość z nich podkreśla, że mamy wiernych turystów, którzy przyjeżdżają do nas po raz kolejny oraz ci, którzy przyjeżdżają, powtarzają tym innym sąsiadom, rodzinie, przyjaciołom, że u nas jest pięknie, ciekawie, nowocześnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, atrakcyjnie, jeśli chodzi o produkty turystyczne, że mamy co pokazać i że ta pogoda nie jest czynnikiem decydującym o tym, dlatego żeby do nas przyjeżdżać. Mamy po prostu tyle atrakcji w aspekcie krajoznawczym, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze tym kulturowym, że nawet gdy te słońce nie tak świeci mocno, jakbyśmy chcieli, jak jesteśmy nad morzem, to jest co robić. I stąd ten sukces postępujący. Ja myślę, że wstępna prognoza na przyszły rok będzie podobna.
zanim porozmawiamy o tym, co jeszcze można zmienić i dolejemy jednak trochę takich jakichś smaczków dotyczących negatywnych rzeczy, to jeszcze zapytam o to, co naprawdę było przebojem tego roku, czyli te szczecińskie spacery miejskie. Spotkaliśmy się tutaj wtedy, kiedy one właśnie, ta lista spacerów, propozycji spacerów ujrzała światło dzienne, no i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Spacery cieszyły się ogromną popularnością. Po prostu my, szczecinianie, ciągle chcemy zwiedzać swoje miasto i jak mamy cel, to bardzo chętnie wychodzimy z domu. Tomasz Wieczorek.
Tak, zgadza się. Dziewiąty rok jest już ta działalność związana z poznawaniem miasta poprzez różne tematyczne spacery, które to właśnie od 2017 roku, co prawda od grudnia, więc jeszcze to był ten rok, 9 lat temu, 2017, kiedy po raz pierwszy miałem okazję akurat prowadzić ten pierwszy spacer. A przez te już prawie dekadę naprawdę tych tematów przewinęło się sporo, ponad 50 różnych tematycznych nawiązań do wątków z historii wielowiekowej, wielowątkowej i wielonarodowej naszego miasta. Także tych tematycznych spacerów przez ten czas ostatniego sezonu było też całkiem imponująca liczba i naprawdę zainteresowanie niektórych szczególnie tematów, no była taka frekwencja, że brakowało czasem miejsc.
510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki, 3 szóstki. To też jest pytanie do naszych słuchaczy. Czy państwo chętnie wypoczywają, korzystając właśnie z takich atrakcji w Szczecinie albo po prostu nad Bałtykiem, nie wyjeżdżając daleko? I myślę, że trzeci wątek, trzecie miejsca, o których musimy tutaj powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o te dane dotyczące turystyki w naszym regionie, to inne miejscowości niż te nadmorskie. Bo przez wiele lat nasz region był bardzo popularny właśnie ze względu na pas nadmorski. Turyści przyjeżdżali przede wszystkim do takich miejscowości jak Kołobrzeg, Międzyzdroje, Pobierowo i tak dalej, i tak dalej. A teraz widzimy już taką stałą tendencję dotyczącą Pojezierza Drawskiego, Pojezierza Myśliborskiego, miejscowości, które mają czyste jeziora, mają spokój. To jest zupełnie inny wypoczynek niż w takim zgiełku w kurorcie i ten sposób wypoczywania ma swoich bardzo wielu zwolenników.
Zdecydowanie tak. Proszę pamiętać o tym, że nasze Śródlądzie, że to użyję takiego określenia, w czasie sezonu letniego organizuje bardzo dużo różnych ciekawych wydarzeń. Czy to będzie Templariada w Warszczanach, czy to będą jakieś imprezy w Ińsku związane z filmem, czy też chociażby weekend otwartych winnic, który dotyczy zachodniopomorskiego regionu, czy też środowiska winiarskiego, to powoduje, że tereny dotychczas postrzegane jako mniej atrakcyjne budzą zainteresowanie. To może być krótki wyjazd, krótki pobyt, czy też przyjazd na wydarzenie, ale to już nie jest tylko plaża, słońce i piasek, tylko coś głębiej. Poza tym ludzie poszukują coraz częściej tej rzetelnej informacji, o czym tutaj właśnie pan Tomek Wieczorek wspomniał, że dzisiaj niezwykle istotny w tego typu wydarzeniach, w przyciąganiu turystów na to Śródlądzie, jest to, jakich mamy ludzi, którzy pracują w tej branży turystycznej i którzy prezentują ten nasz region, pokazują go, odsłaniają tajemnice. To hasło, po polsku nie ma dobrego słowa, storytelling, to jest właśnie to, tak? To jest to, że my coraz łatwiej i coraz piękniej opowiadamy o naszym regionie, a to budzi zainteresowanie wśród turystów.
O, sami chyba też się do tego miejsca przekonaliśmy. Mariusz Ławro?
To chciałem tylko dodać, że też obserwujemy taki trend w turystyce, że coraz więcej ludzi przyjeżdża względem takich odkrywczych, czyli mówimy o tej turystyce odkrywczej, szukają destynacji innych niż takich obleganych, bo mówimy Kołobrzeg czy inne miejscowości, czy Świnoujście, to są destynacje już takie dosyć popularne, oblegane i też turyści poszukują innego miejsca, gdzie mogą coś poznać, doświadczyć nowych rzeczy. I też chcę powiedzieć, że Pomorze Zachodnie jedną rzeczą może się pochwalić i to też wpływa na to, że ci turyści jakby uciekają trochę w głąb od wybrzeża w kierunku powiedzmy takich miejscowości oddalonego wybrzeża o 10, 20, 30 km, to są ścieżki rowerowe, czyli taka możliwość spędzania czasu w sposób aktywny i poznania przy okazji okolicy powiedzmy koło brzegu, niekoniecznie całego miasta, ale chociażby żeby sobie pojechać ścieżką rowerową do Dygowa.
I to są te sposoby na spędzanie wolnego czasu. Ja już mówiłam o tym, że będzie też taka łyżka dziegciu w tej całej beczce miodu, bo teraz tę beczkę miodu napełniliśmy. A jeśli chodzi o ten dziegć, no to jednak jest strona finansowa. Wiele osób podkreśla, że zdecydowanie chętniej wybiera wakacje za granicą, bo jest taniej niż nad polskim Bałtykiem. Oczywiście możemy tutaj mówić o słynnych paragonach grozy, ale nie będziemy się prześcigać w tym, kto, ile i za co, gdzie zapłacił. Podam takie dane dotyczące średnich wydatków. Jeśli chodzi o turystów krajowych, to średni dzienny koszt utrzymania jednej osoby, czyli jedzenie, atrakcje, transport lokalny i to jest bez ceny noclegu, wynosi w naszym regionie, głównie nad morzem, od 140 do 180 zł. W przypadku rodzin z dziećmi ta kwota zdecydowanie rośnie ze względu na, i teraz uwaga, większą podatność na tak zwane rozrywki straganowe. Czyli to, o co proszą dzieci w czasie takich wypadów. No, więcej zostawia u nas zagraniczny turysta, głównie z Niemiec i z Czech. Średni dzienny wydatek to około 35-40% więcej niż te wcześniej podawane wartości i jest to jakieś 60-75 euro na osobę. Obcokrajowcy znacznie częściej korzystali z restauracji, premium kawiarni oraz płatnych zabiegów spa i masaży. Oto pomówmy o tych pieniądzach. Dlaczego nad naszym Bałtykiem jest tak drogo i często musimy być, no, mieć grubszy portfel, zasobniejszy niż wtedy, kiedy wyjeżdżamy za granicę?
Ja myślę, że trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. To jest pewnego rodzaju dysonans, tak? Bo z jednej strony obserwujemy, że coraz więcej turystów przyjeżdża.
I no właśnie, tym, jak to się składa w całość?
Że z drugiej strony mówią, że jest drogo. Ja myślę, proszę państwa, że to jest tak, jeżeli mamy taką infrastrukturę, która się zmieniła w przeciągu ostatnich 30 lat diametralnie, że to jest infrastruktura, szczególnie jeśli chodzi o hotelarstwo i gastronomię, która na pewno dzisiaj jest jedną z najlepszych w Europie. W związku z tym to musi kosztować, tak? Więc jeżeli ludzie doceniają i patrzą na stosunek jakości do ceny, no to mogą mówić, że jest drożej czy coś takiego, ale zwracają uwagę na to, że za tą jakość po prostu trzeba zapłacić, ale jeżeli ta jakość jest zrealizowana i daje satysfakcję turyście, no to w związku z tym on przyjeżdża. To jest podstawowy powód. I tu się nie ma co dziwić, no bo jeżeli coś jest dobre, solidne, nowoczesne, eleganckie, dobrze podane, no to musi kosztować.
Mariusz Ławro?
No ja chciałem powiedzieć, że jedna rzecz jest tak, no skoro jest oferta no, skonstruowana przy takiej cenie i jest akceptacja ze strony rynku, czyli turyści przyjeżdżają, to znaczy się, że no, rynek działa, są klienci, mimo tego, że te ceny są wysokie, turyści przyjeżdżają. Ale ja bym chciał trochę obronić się tutaj polską turystykę i dlaczego my też generujemy takie koszty i ktoś mówi, że pojedzie sobie na wczasy do Egiptu za 50% mniej na przykład niż to nad polskim wybrzeżem. Proszę państwa, koszty wytworzenia usługi. Ja badałem ten temat jakiś czas temu i chociażby z danych, które uzyskałem przez internet, wynika tam, że utrzymanie pracownika kosztuje miesięcznie 200-300 dolarów. Natomiast w Polsce utrzymanie tego pracownika będzie kosztowało co najmniej powiedzmy 1000-2000 dolarów, tak? Czyli byśmy mieli taką 1500-2000 taki pracownik obsługowy. To skala powiedzmy kosztów wytworzenia usługi u nas jest dużo wyższa niżeli ta powiedzmy, która jest, występuje w krajach takiej no, tej popularnej turystyki egzotycznej. Dlatego też mi się wydaje, że my dzisiaj za bardzo co chodzi o same koszty, no nie możemy konkurować, natomiast myślę, że to, co wcześniej powiedział pan profesor, że możemy konkurować ofertą i infrastrukturą i jakością tych usług. Naprawdę to, co robimy, świadczymy na wysokim poziomie i dzisiaj turyści oczekują takiego wysokiego poziomu usługi i są w stanie zaakceptować tą cenę, którą płacą.
Czyli mamy taką sytuację, że pod kątem finansowym ten sezon letni dla lokalnej branży turystycznej no, na Pomorzu Zachodnim jest bardzo korzystny, jednak ta realna rentowność przedsiębiorstw jest taka umiarkowana.
No, ta rentowność, powiem Państwu, że no, ona się utrzymuje, tak jak obserwuję i analizuję te dane finansowe, no, w granicach 10-15%. Czyli tutaj, jeżeli byśmy chcieli konkurować za granicą i chociaż obniżyć cenę o 20%, to już jesteśmy poniżej progu rentowności. To też trzeba w taki sposób spojrzeć na to. I trzeba zauważyć, że dzisiaj obiekty już nie funkcjonują 2-3 miesiące w roku. To są obiekty generalnie chociażby w Kołobrzegu i w dużo wielu miejscowościach, nawet w mniejszych miejscowościach. Właśnie Kołobrzeg, jest bardzo dużo obiektów, które funkcjonują cały rok. I to, co zarobimy latem, często jest na to, żeby pokryć te koszty działalności poza sezonem i mieć też zasób takich środków inwestycyjnych na odświeżenie substancji, bo przy tak mocnej eksploatacji ta substancja wymaga cały czas modernizacji i ulepszenia. Nie?
Czy w przypadku przewodników jest podobnie? To, co zarabiają w czasie wakacji, starcza na cały rok? Czy to wygląda trochę inaczej? Tomasz Wieczorek.
No rzeczywiście ten sezon tak zwany wysoki powoduje, że tej pracy jest więcej i jeżeli ktoś by był tylko utrzymujący się z tego lub zapewniający sobie ten dodatkowy dochód, no to rzeczywiście ta kwota, którą zarobi, musi być zabezpieczeniem tych miesięcy, nazwijmy to mniej zainteresowaniem obdarzonych ze względu na niski sezon turystyczny. Także to tak działa, że teraz w tym szczycie sezonowym trochę można zarobić, aby tak jak podobnie tu wspomniany temat branży, czy to hotelowej, czy to innej, związanej z turystyką, żeby to mogło być funkcjonujące nieustannie.
Kim jest turysta, który przyjeżdża do Szczecina? Bo jeśli chodzi o spacery po Szczecinie, to przecież nie tylko Szczecinianie się na nie wybierają. Jeszcze trochę więcej o tym będziemy mówić po 20:30, ale mamy coraz więcej turystów. Kiedy nastąpił taki boom, taka cezura? Czy to była pandemia, czy to był inny czas, w którym tych turystów odwiedzających Szczecin na trochę nawet dłużej niż kilka godzin przejazdem do Gdańska pojawiło się więcej?
Z mojej obserwacji to najbardziej przełomowym momentem były Wielkie Żaglowce 2007. To był ten strzał.
Przed wejściem do studia mówił o tym dokładnie tak samo pan profesor Zbigniew Głąbiński, więc to jednak jest ważna cezura dla miasta.
Tak, to był bardzo, bardzo ważny moment, kiedy impreza się bardzo udała, ludzie wyjeżdżali jeszcze bardziej zachwyceni niż na co dzień, bo ja jako przewodnik, który w przyszłym roku będzie obchodził 30-lecie swojej pracy zawodowej, tak naprawdę od początku miałem przyjemność obserwować niebywale pozytywne opinie o naszym mieście, tych, których oprowadzam po Szczecinie. Czasami nawet one były dla mnie zaskakująco pozytywne. Czasami nawet mówiłem niektórym malkontentom, których zdarza się spotykać, że aż ci chętnie nagram, co ludzie mówią o Szczecinie, gdzie podkreślają nawet to, że jest tu bardzo czysto, co oczywiście, co niektórzy od razu kwestionowali, pokazując, że gdzieś tam przesypany śmietnik czy inne mankamenty, wiadomo, że zawsze mogące się zdarzyć. Więc na pewno te wielkie imprezy z żaglowcami działają pozytywnie. Bardzo pozytywnie też wpłynęły pojawiające się takie atrakcje jak chociażby Morskie Centrum Nauki czy Fabryka Wody. One spowodowały, że te grupy szkolne mają teraz tak duży wachlarz do wyboru atrakcji, że właściwie muszą z czegoś zrezygnować, bo jest naprawdę dużo bardzo ciekawych miejsc.
To jest to, czym Szczecin przyciąga, ale kogo przyciąga? Kim są ci turyści, którzy do nas przyjeżdżają?
No tak, z obserwacji to jest dużo grup emeryckich i wiadomo, że w sezonie wycieczek szkolnych też jest bardzo dużo szkół, które wybierają Szczecin. Nie jest to miasto pierwszego wyboru, nie ma się co tu oszukiwać, że nie jesteśmy na tym topie wybieranych miast. Bardzo często grupy, które oprowadzam, czy to dorosłych, czy to innych, to bardzo często słyszę, że na przykład byliśmy już tu, czy tu, czy tu, a teraz padło na Szczecin. I czasem jest ktoś obejrzał jakiś filmik w internecie, czy jakąś tam zajawkę, co ciekawego jest w Szczecinie. Mamy też ten procent udziału wycieczek, które są inspirowane różnymi lekturami literatury i jest to też pewien segment, który wzrósł, bo jak popatrzymy na rynek książek, które piszą o Szczecinie, dzieją się w Szczecinie i tak dalej, to one też spowodowały, że ja miałem kilka takich wycieczek, które były inspirowane. No,
między innymi prowadzonych dla Radia Szczecin, to było ostatnio. Tak. Śladami Króla Tanga Sylwii tak Trojanowskiej, wcześniej tak. Przemka Kowalewskiego, Szóstka, a ja przypomnę, że chyba pierwszy taki spacer literacki zorganizował właśnie Radio Szczecin śladami powieści, bohaterów powieści Leszka Hermana, Sedinu, Wiadomość tak. Spod ziemi. Także bardzo się cieszymy, że ten segment tak urósł. Pomówmy jeszcze trochę o tym, co powoduje, że tak dobrze wypada ten nasz region cały, nie tylko Szczecin, jeśli chodzi o turystykę. Jak zerkam do danych, do liczb, to widzę, że bardzo wydłużył się ten taki czas, w którym turyści przyjeżdżający do nas rezerwują pobyt. To nie są decyzje, bardzo często to nie są decyzje, które zapadają w ostatniej chwili. To średnio 52 dni przed przyjazdem, czyli prawie 2 miesiące wcześniej turyści rezerwują taki pobyt. No i to, co jest ważne, to rezerwują go nie na jedną, dwie noce. To nie są wypady takie typowo weekendowe, ale na 6 nocy. To dość długo. I to się też zmienia. Czy państwo to na co dzień widzą i odczuwają? Mariusz Ławro?
Ja mogę powiedzieć tak, że mamy nawet gości, którzy przyjeżdżają w tym roku, kończą swój pobyt czasowy w naszym ośrodku i rezerwują sobie już na pierwszy rok, nawet nie znając ceny jeszcze, tak? Bo tak naprawdę cennik dopiero powstaje na jesieni, na następny rok, po sezonie, ale już wstępnie sobie robią rezerwacje. Mamy bardzo dużo takich klientów stałych, którzy tylko czekają na nową ofertę i potwierdzają rezerwację, ale już wstępne rezerwacje nawet sobie robią z rocznym wyprzedzeniem. U nas szczyt rezerwacyjny zwykle jest w okresie luty-marzec. Wtedy najwięcej rezerwacji
Czyli to zdecydowanie więcej niż te 52 dni, które podawałam.
Tak. I to też zależy, powiedzmy, od profilu działalności, bo tutaj mówimy, że no ja prowadzę akurat 2 ośrodki takie, powiedzmy, sanatoryjno-wypoczynkowe nad morzem i tam obserwujemy, że czym osoba jest starsza, to tym szybciej chce sobie zarezerwować i mieć to pewne miejsce, że przyjedzie w danym okresie do tego ośrodka i będzie miała swój pokój. Natomiast trzeba powiedzieć, że tam, gdzie przyjeżdża ludzie przyjeżdżają dużo młodsi hotele, to oni faktycznie, oni zwykle czekają, później to robią, tak? To może i ze względu na zajęcia, na aktywność swoją i też ten proces decyzyjny odnośnie rezerwacji jest późniejszy niż tych naszych, powiedzmy, seniorów, ale też jest, trzeba zauważyć takie trendy, że dużo osób też czeka na jakieś oferty last minute, które się pojawiają, bo można, to trzeba powiedzieć, że z roku na rok mamy coraz większą bazę hotelową, która powstaje na wybrzeżu, jest coraz więcej miejsc do przejrzenia, do wybrania i tutaj też się decydują się na to, że okej, poczekamy, zobaczymy i właśnie popatrzymy, jaka będzie pogoda, jaka prognoza. Chcemy wyjechać nad Polskie Morze, to może niekoniecznie do Kobrzegu, może do Mrzyżyna, Dwierzyna. Gdzieś znajdziemy, bo już dzisiaj już jest tak duża oferta podażowa, że nawet w trakcie sezonu, wysokiego sezonu, te miejsce gdzieś tam można dla siebie znaleźć.
Profesor Zbigniew Głąbiński, jeszcze na zakończenie zapytam o to, jak wydajemy te pieniądze, będąc nad morzem przede wszystkim, bo to jest interesujące. 40% dziennego budżetu. To jest budżet oczywiście poza noclegami. To wydatki na gastronomię. I ta gastronomia bardzo przyciąga, bo mamy się tutaj czym pochwalić. 25% rekreacja i rozrywka. 15% transport, opłaty lokalne, które ciągle rosną. Kołobrzeg ostatnio zapowiedział wzrost na przykład. No i 20% budżetu, uwaga, to pamiątki i produkty lokalne. I tu nie chodzi tylko o takie pamiątki jak magnesy tam przyklejane na lodówkę, ale o takie pamiątki typu ryby wędzone na pojezierzu, miody, jagody i tak dalej, i tak dalej. Te regionalne produkty to jest też coś, co przyciąga do naszego regionu, a przez wiele lat w ogóle o sobie w taki sposób nie myśleliśmy.
Pamiętam, prowadziliśmy około 2010 roku takie badania dotyczące portfela zakupów. To akurat dotyczyło segmentu dzieci i młodzieży, którzy przyjeżdżają do naszego regionu. I co można było zauważyć wtedy? Zaskakującą różnicę między tymi, którzy przyjeżdżają na morze, a tymi, którzy przyjeżdżają na tą część śródlądową, okolice Wałcza, Szczecinka i tak dalej. Wtedy to było 8-krotna różnica, tak? A z czego to wynikało? No z tego, że ta podaż w regionie nadmorskim zawsze zdecydowanie była wyższa, a na tych terenach, nazwijmy to, jeziornych zdecydowanie mniejsza. Dzisiaj obserwujemy to, że możemy mówić o ilościowym i jakościowym rozwoju tych wszystkich elementów w strefie nadmorskiej, ale nie zapominajmy o wszystkich pojezierzach. Tam nastąpił skok, jeśli chodzi o jakość przede wszystkim infrastruktury, a z tą infrastrukturą poszły nie tylko samo spanie, jedzenie, tak, gastronomia, ale właśnie to, o czym pani mówi. O możliwość zakupienia czegoś, co będzie miłe wspomnieniem po powrocie. Czy to będą jakieś produkty gastronomiczne, czy wytwory rękodzielnicze.
Będzie pamiątką dla nas, co przywieziemy dla bliskich.
Tak, dokładnie. To będzie właśnie coś takiego, z czym będzie się nam ten pobyt miło kojarzył. To może być właśnie na przykład jakieś pierniki, jakieś ciastka, jakieś ryby, cokolwiek innego. To jest ten nowy trend.
Wakacje się kończą, ale ja mam nadzieję, że wyjazdy jeszcze nie i że turyści jeszcze dopiszą we wrześniu i może na początku października również. Mariusz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu. Bardzo dziękuję za rozmowę. O tym, jakim sukcesem był ten sezon, kończący się sezon turystyczny, opowiadali też profesor Zbigniew Głąbiński i Tomasz Wieczorek. Panowie jeszcze z nami zostają, a my za chwilę zmieniamy temat.